Także myślę, że w godzinie to nam się nie zamknie dzisiaj, ale... I to dobrze, bo tutaj nie ma limitu
parking
czasu.
Parking na dwie godziny,
tak? 15:12.
Parking, tak?
All we need to do is make sure we keep talking.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dziś skażenie powietrza. Będziemy rozmawiać, w studiu mam trzech gości, których zaprosiłem do studia po konferencji w Polskiej Akademii Nauk. Ci, którzy śledzą fanpage na Facebooku Nauki XXI wieku, no to wiedzą, że byłem na takiej konferencji i tam parę zdjęć zrobiłem, nawet filmików. I też jest pełna relacja z tej konferencji, taka dosyć surowa, ale można sobie całą obejrzeć. Także zapraszam na fanpage na Facebooku. A w studiu jest ze mną profesor Marek Godlewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan dr Bartłomiej Witkowski.
Witam państwa.
I pan Rafał, dr Rafał Pietruszka.
Dzień dobry.
I panowie właśnie przedstawiali trzy tematy, które są wyzwaniami fizyki w XXI wieku i są to skażenie powietrza, o którym dzisiaj opowiemy, superbakterie, które nas atakują i coraz bardziej są odporne na nasze zwalczanie i nowotwory, które też coraz są wymyślniejsze i bardziej pomysłowe. Ale dzisiaj skrócimy się do tego tematu dotyczącego skażenia powietrza. I przede wszystkim mam takie pierwsze pytanie związane z kontrowersjami, które oczywiście powstały wokół ocieplenia, bo skażenie powietrza powoduje ocieplenie globalne i to są poważne skutki, których chcemy wyeliminować z naszego życia na najbliższych kilkadziesiąt lat, żeby odwrócić tendencję. Właśnie, czy faktycznie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, które jest czymś więcej niż takim normalnym cyklem życia Ziemi? Panie profesorze.
Jeżeli mówimy, że temperatura średnia Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza, no to każdy powie, no będzie przyjemniej.
Co to jest?
Co to jest? Jeżeli powiemy, że na przykład 100 milionów ludzi w Afryce będzie musiało migrować, bo już ten obszar nie będzie się nadawał do zamieszkania, to już dzwonek alarmowy się włącza. Także to nie tylko kwestia, że będzie trochę cieplej, ale będą olbrzymie zmiany klimatyczne, jak też poziom wód się podniesie, więc na przykład w Europie może zniknąć częściowo Dania czy Holandia. Mhm. A niektóre kraje wyspiarskie też mogą być w pełni zalane już przez wodę. Także to będą też globalne zmiany i to wywołujące naprawdę migrację ludności świata.
Czy te zmiany już możemy obserwować? Bo ja tak już jakiś czas temu słyszałem o tym, że Floryda może zniknąć pod powierzchnią wody, prawda? Że tam się podniesie poziom wody przede wszystkim i tam to będzie najszybciej widoczne. Ale jakoś nie słyszymy doniesień, że ktoś musiał się wyprowadzić na Florydzie.
Właśnie dobry przykład, bo ostatnio widziałem na Discovery film o Miami, gdzie woda wybija w różnych miejscach miasta i najnowsze dane wskazują, że dekadę do dwóch, Miami może w ogóle nie nadawać się do zamieszkania. No to jest olbrzymie miasto.
No tak. I to wcale nie tak, bo ja myślałem o tym Key West, czyli takim jeszcze południu Florydy, a tutaj Miami to jest raczej tak bardziej w głąb lądu, prawda?
Wydawało to pokazywali, się, że wybija w różnych rowach, przy drogach i tak dalej, że poziom wód się tak podnosi.
Aha, czyli spod ziemi nawet, tak?
Tak, że praktycznie grozi zamknięciem całego miasta, że nie będzie się już nadawało do zamieszkania.
Mhm. No bo możemy tak sobie pomyśleć, że to taka Wenecja stanie się, ale przecież miasto nie jest do tego przygotowane.
No jeżeli chcemy zastąpić samochody gondolami, to może tak.
No ale to właśnie miasto nie jest do tego przygotowane.
Nie,
raczej
Miami
by się
jest
pozawalało
realnie zagrożone. To rzeczywiście ten film jasno pokazywał skalę problemu. Mhm.
I cóż na to można poradzić? Bo rozumiem, że teraz, jak nawet gdybyśmy już zastosowali wszystkie zalecenia, żeby tego globalnego ocieplenia jak gdyby odwrócić tą sytuację, no to chyba już i tak to jest rozpędzona maszyna troszkę, tak?
W tej chwili cała troska idzie o to, żeby temperatura średnia nie wzrosła więcej niż 2 stopnie Celsjusza. Już nawet nie mówimy o stabilizacji, bo już jest za późno. Czyli cały wysiłek jest, żeby z przewidywanych 4 stopni Celsjusza zejść do 2. Bo jeżeli ten trend, który obserwujemy, wzrostu ilości gazów cieplarnianych w powietrzu będzie utrzymany, to ten wzrost będzie nawet ponad 4 stopnie Celsjusza.
Mhm. I to właśnie w najbliższych 2 dekadach?
No, mówimy o połowie XXI wieku. Także to nie jest perspektywa tam setki lat. Tylko mówimy o perspektywie kilkudziesięciu lat.
I rozumiem, że są dowody na to, że to nie jest normalny cykl życia Ziemi, że tak się, no co jakiś tam 300 milionów lat powiedzmy ociepla Ziemię.
Tak, wiemy, bo bada się na przykład lodowce, które można tworzyć klimat na Ziemi.
Wiercąc
tak,
w nich.
Że były cykliczne zmiany i też były cykliczne zmiany ilości na przykład dwutlenku węgla w powietrzu. I ten poziom, który dzisiaj mamy, ponad 400 ppmów, bywał już w historii. Ale problem polega na tym, że my jednocześnie wycinamy lasy. Czyli to, co naturalnie przyroda odpowiadała na przykład bujnym rozwojem roślinności, to w tej chwili my jakby przeszkadzamy temu, bo cały czas ubywa lasów. Mamy olbrzymie programy wycinania lasów w Brazylii, czyli Amazonia, czy też no, w wielu krajach innych na świecie ten problem narasta.
Bo to miało być tak, że jeśli jest więcej dwutlenku węgla w atmosferze, no to ten dwutlenek węgla automatycznie jest szybciej asymilowany przez rośliny.
I będzie więcej.
One szybciej się rozwijają, prawda? Pokrywają większość ziemi. No zresztą na jakimś filmie widziałem, że faktycznie ta roślinność w niektórych rejonach, może tam, gdzie jest wycinane lasy, to rzeczywiście no to jest działalność ludzka, tak? I tutaj no, zapobiegamy temu, żeby one się rozrastały.
Nie tylko są wycinane, ale są wypalane. Mhm. Czyli jeszcze gorzej, bo emitujemy więcej dwutlenku węgla.
Ale w tych rejonach, gdzie właśnie tej działalności ludzkiej nie ma, no to tam się rzeczywiście bujnie rozwija roślinność.
No,
ale to nie nadgoni, rozumiem.
No, nie nadgoni, to zresztą to...
Znaczy, jeszcze chciałem tylko zauważyć fakt, że rzeczywiście w historii świata były takie zmiany, ale nigdy tak gwałtowne, bo to trwało w setki czy tysiące lat, a w tej chwili w obrębie ostatnich 20-30 lat mamy gwałtowny wzrost zawartości tlenku węgla. Więc to jakby to nie jest naturalna dynamika rozwoju naszej planety.
No dobrze, ale mówimy o tym dwutlenku węgla. Jaka jest produkcja, ta nadmiarowa produkcja dwutlenku węgla? Bo cała atmosfera ziemska, tak jak wyczytałem w Wikipedii, która jako źródło podaje encyklopedię PWN, to jest 5,29 razy 10 do 18 kilograma. To jest olbrzymia masa.
Znaczy, problem jest taki, że oczywiście jak patrzymy na te cykle naturalne, przyrodnicze, to nasz wkład nie wydaje się istotny. Problem jest taki, że my dodajemy rocznie 8,5 miliarda ton CO2 do atmosfery. O tyle wzrasta. I to już jest nasz wkład. Eksplicyty nasz wkład.
Mhm. Czyli oprócz tego, że jest normalny cykl tego życia Ziemi i takiego wypalenia, znaczy tych gazów, które na przykład z wulkanów tak, trafiają do atmosfery, tak. To my jeszcze dodajemy. No, ale też patrząc na... Jakie jest porównanie takiego wulkanu na Islandii, który wybuchł, zdaje się, już chyba 9 lat temu, tak? W 2010 chyba. I emitował olbrzymie ilości dwutlenku węgla do atmosfery, pyłów różnego rodzaju.
Znaczy,
jak to się ma do naszej...
Inna,
bo to
inne
zniechęcające
tak,
troszkę,
inne porównanie,
prawda?
Dla mnie zawsze jest takie przekonywujące, bo kiedyś widziałem takie porównanie... My wiemy, że broń, która zagraża naszemu istnieniu, czyli termojądrowa, jaka jest energia wyzwalana w takim wybuchu wulkanu? Okazuje się, że my na szczęście nigdy nie użyliśmy jeszcze w warunkach takich, no powiedzmy, wojny broni termojądrowej, ale to nie porównuje się z wulkanem. Te zjawiska przyrodnicze tu nas rzeczywiście zaskakują. I na taki wybuch jeden wulkanu, to wiemy, że potrafi zmienić klimat istotnie, bo to z historii średniowiecznej Europy, no może później niż średniowieczny, bo to jakiś był chyba XVI albo XVII wiek, że był taki cykl iluś lat globalnej zmiany pogody, który był związany z wybuchem wulkanu. I to chyba za 4 lata trwało. Teraz to jak gdyby jest nagłaśniane głównie ze względu na ruch lotniczy, że były no kłopoty.
Tak, sparaliżowany tak. Był ruch. Ale rozumiem, że to nieduży był wpływ tego wulkanu, tak? I jakoś nie.
No, to są zjawiska niezależne od nas, prawda? My wulkany nie nauczymy, żeby emitował inny gaz. Natomiast tam, gdzie ja wspomniałem 8,5 miliarda, ale energetyka to jest ponad 6 miliardów z tego. Więc tutaj jest to miejsce, gdzie naprawdę powinniśmy coś zmienić.
No możemy, na pewno możemy zmienić, bo są różne inne metody na uzyskiwanie energii elektrycznej. Przecież to właściwie głównie o to chodzi, żeby energię elektryczną uzyskać. Jak właśnie wygląda w tej chwili globalne pozyskiwanie energii elektrycznej, panie Bartłomieju? Jak to wygląda? Ile uzyskujemy z poszczególnych źródeł?
Te właśnie te dane między innymi pokazywałem w czasie konferencji i biorąc pod uwagę jakby globalny rynek energetyczny, węgiel dominuje. Węgiel to jest ponad 50% pozyskania globalnego energii elektrycznej. I to jest podstawowy problem, prawda? Dlatego, że w węglu, przy spalaniu węgla, oprócz tej emisji nieszczęsnej CO2, jest cała masa innych substancji. Są metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, związki siarki, inne związki organiczne szkodliwe.
I rtęć nawet.
Bardzo dużo rtęci, metale ciężkie i bardzo dużo pyłów. Dlatego no niestety świat używa najgorszego, najbardziej brudnego możliwego paliwa do energetyki. Takie są niestety fakty.
I to jest to jest 1/3, 2/3?
Nie, to jest ponad 50%.
Ponad
50% to jest spalanie węgla.
Nie dotyczy to Polski oczywiście, gdzie
tak.
To jest
80%.
2018 rok 86%.
No, jak spojrzałem na ten torcik, który tam jest powycinany, no to rzeczywiście tak z 80% wygląda, że węgiel, ale około 20% chyba to już jest wiatr, energia wiatrowa, tak? To
znaczy 12% była, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ale w tej chwili, jak powiem, poprzez różne uregulowania prawne, w tej chwili buduje się nowych elektrowni wiatrowych w Polsce, prawda?
Tak, ale właśnie byłem zaskoczony, że dopiero co, jak gdyby wpadliśmy na pomysł, żeby wiatr zatrudnić do produkcji prądu, a już właściwie widać na dużą skalę tego. No, czy to teraz będzie zatrzymane, czy nie, no to jest oddzielna dyskusja, tak? I moglibyśmy tutaj się zastanawiać, co politycy z tym zrobią, ale no chyba to jest nieodwracalne, prawda? Jak gdyby tendencja, żeby od węgla uciekać. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć, dlaczego my tak uciekamy od tego węgla, zamiast zastanowić się, jak go unieszkodliwić. No bo przecież można badanie naukowców nakierować na to, żeby tej emisji przy okazji spalania węgla nie było. Czy to jest aż takie trudne, żeby pozbawić węgiel tych szkodliwych substancji i emisji?
Technologie są dostępne. Widzę RPA na przykład, które praktycznie odstąpiło od klasycznego wydobywania węgla, tylko jest on zagazowany i gaz się wydobywa. I elektrownie gazowe są znacznie, w cudzysłowie, czystsze niż węglowe. To jest bardziej, biorąc pod uwagę, jak głęboko jest w Polsce węgiel, to dla mnie to by był naturalny kierunek przejść do tych technologii. No ale tutaj przychodzi oczywiście problem socjalny, no bo wtedy tam już górnicy nie zjeżdżają na dół. Więc odpowiednie związki zawodowe nie bardzo lubią takich rozwiązań, które ograniczą zatrudnienie. Wiele technologii istnieje, które mogłyby obniżyć emisyjność. Nie zawsze one są łatwe społecznie.
Ale też drugim aspektem jest wartość węgla. No w tej chwili węgiel jest stosunkowo tani. Prawda? Jest to niesamowity pierwiastek, który ma mnóstwo bardzo do fajnych, ciekawych zastosowań. A spalanie go jest najbardziej prymitywnym metodą pozyskania energii elektrycznej. Więc tego pytanie, czy naprawdę chcemy swój węgiel, który mamy w Polsce, który wcale nie jest tak dużo wbrew pozorom, chcemy marnotrawić na po prostu spalanie. No, na tym trzeba by się zastanowić, czy naprawdę, czy lepiej byłoby inaczej go wykorzystać i wydobyć z niego różne wartościowe pierwiastki?
No bo z węgla przecież jest mnóstwo lekarstw.
No lekarstwa właśnie, przemysł chemiczny cały może wykorzystać węgiel bardziej sensownie niż spalenie.
Czy Czyli tutaj problem społeczny raczej bardziej jest istotny niż naukowo rozwiązany problem oczyszczania czy pozbawienia tego wpływu. Tak?
No, dobrym takim przykładem jest zresztą Bartek mówił na konferencji, że potrzebny jest często taki szok, jak był wielki smog w Londynie.
No właśnie.
Że wtedy zmarło 12 tysięcy, ile pamięta osób. I nagle społeczeństwo zaakceptowało fakt, że musimy coś zrobić.
No, kilka dni temu usłyszałem, że pierwszy pozew, który został złożony przeciwko państwu polskiemu, właśnie a propos złej jakości powietrza, a właściwie nie chodzi o złą jakość powietrza, no bo to może wystąpić, ale braku działań ze strony rządu polskiego zapobiegających temu stanowi rzeczy i został wygrany przez osobę, która złożyła taki pozew. Tam symboliczne 5 000 zł państwo polskie ma przekazać tej osobie. No ale gdyby tak każdy obywatel się teraz zgłosił, no to może to byłaby jakaś forma nacisku, ale to właśnie też świadczy o pewnej świadomości społecznej,
tak,
prawda?
Tak naprawdę to nagłośniono ten jeden przypadek, 5 000 zł, ale cicho się mówi, dlaczego energia u nas musi drożeć. My płacimy już potworne kary do Unii Europejskiej za emisyjność naszych elektrowni. To, że węgiel u nas jest spalany i że w energetyce my bazujemy na węglu, powoduje, że energia elektryczna w Polsce wkrótce będzie najdroższa w Europie. Jak to wpłynie na konkurencyjność przemysłu, to też warto policzyć.
No a właśnie, a są inne pomysły na to. Już mówiliśmy o wietrze, że elektrownie wiatrowe mogą być. Są też, energia pozyskiwana jest z fali na morzu, co w przypadku Polski może nie ma zbyt wielkiego chyba zastosowania, bo Bałtyk nie jest taki wzburzony morzem.
Nie, przypływy, odpływy są za małe może na Bałtyku.
Jest jeszcze słońce, które świeci wszędzie. Może w Polsce
energia
też
wiatrowa to też słoneczna, tylko w innej formie, no tak naprawdę.
Ale słońce może też nie jest najsilniejszym źródłem energii na naszej półkuli, tylko właściwie latem, a zimą to troszkę mniej. Chociaż latem więcej niż na równiku na przykład, prawda? Bo to nierówno się rozkłada. No i jest jeszcze energia wnętrza Ziemi. Przecież tam mamy strasznie wysokie temperatury pod naszymi stopami właściwie. Niemalże wystarczyłoby wywiercić dziurkę i to już mamy tą energię tutaj, to gorąco możemy wyciągnąć
na wierzch. No to się robi na świecie. To nie jest takie science fiction. Natomiast to zresztą często słyszymy, bo tu się zajmujemy, tu Rafał Siedzący w ogóle robił z tego pracę doktorską. Taki był sceptycyzm, fotowoltaika, energia słoneczna w Polsce nie ma sensu. No ale czy Niemcy mają inny klimat, czy Litwa ma inny klimat jak Polska? Litwa jeszcze bardziej na północy,
na północ, tak,
a jednak mają olbrzymi teraz program właśnie fotowoltaiki. Także nawet w takim klimacie, jak jest w Polsce, to ma sens.
Tak, no zwłaszcza, że powstają nowe technologie uzyskiwania energii ze słońca, jak gdyby ze świecenia słońca. No to jest ten taki tradycyjny sposób fotowoltaiki, ale teraz
termiczne też. No.
Tak, i są też pomysły na wykorzystanie perowskitów, które obniżą koszty produkcji, zdaje się, takich ogniw, prawda? Jak to wygląda? Bo rozmawialiśmy tutaj w naszej audycji z Olgą Malinkiewicz, która zdobyła nagrodę za to. Teraz buduje fabrykę. Już chyba zbudowana jest ta fabryka, o ile się
nie. No jeszcze nie, no ale jak gdyby też współpracujemy, więc.
Aha, no właśnie, to proszę powiedzieć coś, bo słuchacze na pewno też są zainteresowani, co tam się dzieje u pani Olgi i u tej
dzisiejsza
firmy.
Fotowoltaika to jest krzem.
No, mówię, no tak.
Że to jest, zawsze żartuję, że krzem to jest dar niebios, no bo idziemy na plażę, kładziemy się w ładny dzień i powinniśmy tak spojrzeć, że leżymy na kilku milionach ton węgla. Bo mniej więcej jak ten krzem, który jest w piasku, zmienimy na baterie słoneczne, to mniej więcej tyle to jest równoważne, żebyśmy spalili kilka milionów, często ton węgla, żeby odtworzyć potencjał energetyczny w tym piasku na plaży. Krzem metr kwadratowy to są ceny, nie wiem, ponad $1000. Różne takie rzeczy organiczne, jak również te polskie, to często to są pojedyncze dolary za metr kwadratowy. A dzisiaj walka nie chodzi tylko o wydajności, bo tutaj wiele tych rozwiązań się zbliżyło do maksimum wydajności, a o cenę.
Czyli 20% gdzieś, tak?
Tak, około. Cena. To już dzisiaj wiemy, że jeżeli obniżymy cenę o całkiem niedużo, 10%, tak, to będzie to jedno z najbardziej konkurencyjnych...
Koszt wytworzenia takiego ogniwa.
Źródeł energii. Bo dzisiaj przy rozproszonej instalacji to już jest konkurencyjne. Natomiast przy globalnej to jest trochę ciągle droższe niż na przykład z węgla uzyskiwanie. Ale to zmieni się błyskawicznie. To jest taki parametr podawany, ile kosztuje instalację, żeby zrobić, żeby używać 1 watt z instalacji. I kiedy fotowoltaika wchodziła, a wchodziła dlatego, że zaczynał się program eksploracji kosmosu i potrzebowaliśmy tam energii. No i okazało się, że z przyczyny często takich ekologicznych zabroniono używać ogniw jądrowych w kosmosie po sławnej katastrofie w Kanadzie, kiedy jeden z satelitów Związku Radzieckiego spadł na Kanadę i skaził radioaktywnie, bo było źródło plutonowe plus element termoelektryczny. No i wtedy jedynym rozwiązaniem to wykorzystanie jest energii słonecznej. I wtedy koszt jednego watu był ponad $100. Dzisiaj to jest już poniżej jednego i spada 0,6, ale pamiętam. Tak?
0,55 są najniższe koszty już.
Także tutaj postęp jest nieprawdopodobny. Po prostu skąd cały świat rzucił się na te źródła energii, bo w zasadzie jak patrzymy na nieodnawialne źródła energii, to wiemy, że węgiel, w Polsce szacuje się, że węgla starcza już na kilkadziesiąt lat. Polska nie stoi węglem, jak nam się próbuje mówić. Trochę gorzej jest z ropą naftową, z gazem jest trochę lepiej, natomiast jedyne takie nieodnawialne źródło energii na kilkaset lat jest energetyka jądrowa. Ale mamy inne źródło właśnie, nasze słońce i to są miliardy lat, które jeszcze możemy czerpać. Tak.
No chyba, że nam chmury przesłonią to słońce, tak?
Nawet jeżeli jest rozproszone światło, to baterie ciągle działają, te ogniwa. Także to nie jest aż tak źle, wydajność jest trochę mniejsza, ale oczywiście to działa nadal.
Panie profesorze, wspomniał pan o wielkiej nadziei lat 50. chyba ubiegłego wieku, że wszyscy będziemy mieli za darmo właściwie energię z rozszczepienia jądra atomu. I co to się stało takiego, że tak się nie stało?
Przede wszystkim takie kojarzenie energetyki jądrowej z bombą atomową. I paraliżujący lęk, że jeżeli zbudujemy taką elektrownię, to skażenie i tym podobne.
Dzieją się te awarie.
Były awarie. W zasadzie jedna awaria taka bardzo nagłośniona, to była w Czarnobylu, która wynikała z nieprawdopodobnego poziomu niskiego kadry technicznej obsługującej. Oni sami ją zrobili. To nie to, że system zawiódł, tylko ludzie zawiedli. Natomiast te pierwsze elektrownie budowane głównie nie służyły w celach pokojowych, nie ukrywajmy, tylko żeby pluton dla bomb produkować. Także ta energetyka dzisiaj to jest zupełnie co innego, co kiedyś. A z drugiej strony to jest coś, co jakoś mało nagłaśnia się, że jeżeli chcemy obniżyć skażenie radioaktywne Polski, to zamknijmy elektrownie węglowe i budujmy jądrowe. I to jakiś pierwszy moment, jak to możliwe.
No właśnie.
Ale w węglu są Bartek mówi, metale ciężkie.
Że żadna elektrownia węglowa nie spełnia norm radioaktywności, które są nakładane na elektrownie jądrowe.
Znaczy są bardziej radioaktywne?
Tak. No, wydawało mi się, dymie z spalania węgla jest mnóstwo pierwiastków promieniotwórczych, które są niedopuszczalne dla elektrowni jądrowych. Więc tak naprawdę to jest taki trochę paradoks, prawda?
Ale to rozumiem, że to, że energetyka jądrowa nie rozwija się tak, jakby się należało, to wynika z bariery psychologicznej.
I ona jest jedyną formą klasycznej energetyki, która jest dostosowana do jakby nowych czasów. Bo w wielu krajach Europy buduje się mnóstwo tych wiatraków, ja to tak skrótem mówię, czyli energetyka wiatrowa i też paneli ogniw słonecznych. I teraz one działają dobrze pod warunkiem, że odpowiednie warunki klimatyczne. w dniu, kiedy jest abrewiat, nasłonecznienie, to Hiszpania na przykład takie momenty, że miała 100% energii właśnie z tych źródeł. I wtedy jest problem, bo jeżeli mamy elektrownie węglowe, je bardzo trudno dostosować do podaży z innych źródeł. Mhm. A w energii jądrowej odpowiednio wsuwamy to zwykle jest jakieś albo grafitowe pręty i obniżamy w tym momencie moc generowaną. Jeżeli trzeba, wyciągamy je z Rosji. Czyli regulacja mocy jest bardzo łatwa. Mhm. Dlatego w Polsce powinno się budować w tej chwili energetykę, też inwestować w jądrową, bo ona jest najbardziej taka elastyczna też pod tym względem.
No to ja bym się chciał dowiedzieć. Panowie są z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. To jest chyba najlepsze źródło, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie są takie plany, żeby budować taką elektrownię w Polsce. No Żarnowiec to już...
No Żarnowiec, tak. Wszyscy pamiętamy, jak się skończyło. Tak.
Ale była równocześnie planowana, zdaje się, druga elektrownia.
No nie, cały czas o tym mówimy, o konieczności tej inwestycji. Nawet jak był pomysł tego Żarnowca, to też było przygotowania tej strony, że odpowiednie szkoły powstały, technikum i szkolono już kadrę, tylko no, jak gdyby nie doszło nigdy do tej decyzji już budowy. Trudno jest też przekonać społeczeństwo, że to jest bardzo bezpieczne. To jest ta bariera po Czarnobylu ciągle, bo dobrym innym przykładem to była awaria w Japonii, kiedy zawiodły podobne systemy.
Fukushima,
które w Czarnobylu zawiodły. I co? Nic się nie stało. Trochę wody radioaktywnej się dostało. Te nowe już systemy są tak zabezpieczone, tak zrobione, że no, praktycznie nigdy nie doszło do takiej skali awarii, jak miała miejsce w Czarnobylu. Mhm.
Właśnie, ale jeszcze, żeby dokończyć temat energetyki jądrowej, drugą obawą, oprócz tego, że awaria może się zdarzyć, no jest to, że taka elektrownia generuje dużo odpadów i trzeba je gdzieś składować, prawda? I też dowiadujemy się, że te bogatsze kraje, które mają te odpady, wysyłają te odpady do tych biedniejszych krajów, które nie mają w ogóle nic wspólnego z energetyką jądrową, ale składują
My
odpady.
Mamy już gotowe miejsca. To dawne kopalnie. W wielu miejscach świata się do kopalni, które już są nieczynne, wywozi.
Także... I to jest bezpieczne miejsce na te odpady, no bo też były pomysły, żeby w kosmos wysyłać.
Nie. To ja bym tego nie robił.
Potem tych odpadów nie ma wcale dużo, tak?
Nie ma ich dużo, to jest raz. Po drugie, no rzeczywiście, kopalnie są idealne do tego, bo to się odpadnie zatapia w blokach betonowych i ta nieskończoność będzie. Także to jest problem, który można rozwiązać.
No i potrzeba dużo wody, zdaje się, żeby taką elektrownię ochłodzić, tak? Żeby...
To jest ten punkt, który zwykle się zapomina, bo jak dyskutujemy, które są najbardziej ekologiczne źródła energii, to my mówimy głównie o emisji. No i ta energetyka jądrowa świetnie wygląda. Bardzo dużo się mówi o takich źródłach odtwarzalnych, jak na przykład biogaz i tak dalej. No ale jak zobaczymy, ile jest wody potrzebne na przykład, żeby oprzeć energetykę, żeby na przykład paliwa robić z cukru, czyli trzcina cukrowa, ta droga, która poszła, Brazylia na przykład, żeby obniżyć import ropy naftowej, to się okazuje, że zapotrzebowanie na wodę tak rośnie istotnie, także to też patrzy trzeba od tej strony. No, energetyka jądrowa teoretycznie potrzebuje... też dużo wody, ale czy więcej, czy co węglowa, no w zasadzie
to trudno powiedzieć.
Węglowa to jest nic innego jak parowóz, no. Czyli grzejemy wodę, żeby powstała para i turbiny parowe, taka lokomotywa duża.
No właśnie, ale teraz można by się było zastanowić, która z tych metod uzyskiwania energii elektrycznej byłaby najlepsza, najbardziej ekologiczna. Tutaj, jeśli chodzi o energetykę jądrową, no mamy awarię i mamy problem tego typu społeczny. Jeśli chodzi o wiatr, no to chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, tak? No tylko...
Krajobraz.
Zniszczony krajobraz, co można obserwować już nad polskim morzem. Niektórzy uważają, że to ładnie wygląda, inni odwrotnie. Ptaki też mają problem z tymi brakami.
Zrobiono te badania, bo jeden z zarzutów był ekologów, że to zabija ptaki. Ile pamiętam, konkluzja była, że 3 zginęły w skali roku, a samochody w międzyczasie zabiły kilkadziesiąt tysięcy, więc akurat ptaki są bardziej inteligentne.
Radzą sobie radzą z wiatrakami, sobie. Chociaż no, mamy takie filmiki, gdzie właśnie tam jakiś orzeł wokół takiego skrzydła lata i w końcu jest uderzony przez to skrzydło. Zdarzają się takie wypadki.
No, ale to nie jest taka skala, która powinna jakoś budzić lęk, że to jest jakieś zagrożenie dla przyrody.
I jeszcze mamy przecież możliwość nie tylko z fal, bo to też wspomnieliśmy o tym, nie będziemy tego tematu chyba rozwijać, bo u nas to nie ma zbyt wielkiego zastosowania, ale przecież energetyka wodna, to znaczy spadek wody, no przecież każda rzeka płynie w kierunku z góry na dół, prawda? Więc pamiętam taki program Wisła 2000 w latach 70., który polegał na tym, że miało być kilkadziesiąt czy kilkanaście stopni wodnych na Wiśle.
Najgorzej jest zbudowana tylko jeden stopień. I to powoduje, że cały system opierał się, że będzie ich wiele.
Tak.
I w związku z tym ten jeden stopień powoduje, że on się cały czas tam zamula. I to będzie problem. W związku z tym zrobiono w zasadzie jedną inwestycję. Powinno być ich więcej, żeby jak gdyby to miało sens. Ale Polska akurat ma tutaj pecha, bo ma chyba najmniej wody w Europie. Także to oczywiście trzeba robić, ale to nie jest jak gdyby coś, co zapewni nam całą energetykę. No ale w wielu krajach się potężne inwestycje robi.
Takie właśnie, no tak, no słyszeliśmy też o katastrofach tych inwestycji, bo w Chinach bodajże zmyło taką całą elektrownię wodną. No, tak?
Chyba kiedyś w Stanach Zjednoczonych też jakaś była taka katastrofa.
No teraz Chiny, no wszędzie to jest możliwe jednak.
Chiny
przy każdym
inwestują bardzo dużo w przepompownie wody. To też świetny pomysł, że są momenty, kiedy mamy nadprodukcję.
No właśnie.
A potem na przykład cykle pracy przemysłu. Wtedy potrzebujemy więcej energii. Natomiast są, no nie wiem, wieczorami, kiedy to zapotrzebowanie spada. I wtedy oni pompują wodę do zbiorników gdzieś na wzgórzach. I kiedy zwiększa się zapotrzebowanie, to są takie mini elektrownie wodne. W Polsce jest jedna taka budowana, chyba też właśnie Żarnowcu. Natomiast to jest gigantyczne inwestycje w Chinach, w takie przepompownie, czyli takie w sumie mini elektrownie wodne. Wykorzystują energię wtedy, kiedy jest za dużo i odbierają, kiedy jest mniej. Większe zapotrzebowanie.
No i też problem podczas myślenia o uzyskaniu energii elektrycznej pojawia się właśnie w magazynowaniu tej energii elektrycznej, bo możemy mieć słońce. Jak słońce świeci, to wiadomo, że jest ta energia. Jak jest noc, to jej nie ma. I wtedy albo trzeba przesyłać z rejonów, gdzie jest to słońce i świeci, albo trzeba zmagazynować w jakiejś baterii. I słyszałem, nie wiem czy to prawda, bardzo proszę o potwierdzenie, że telefonia komórkowa, która wymusiła miniaturyzację ogniw bateryjnych, tak, ogniw elektrycznych, pomaga tutaj jak gdyby, bo przyspieszyła rozwój myśli technicznej w gromadzeniu właśnie energii elektrycznej.
Czy to rzeczywiście jest jak superkondensator w tej chwili, bardzo modny taki kierunek. Natomiast w zasadzie w tej chwili odchodzi się od takich instalacji na przykład fotowoltaicznych, żeby były akumulatory. To się nie opłaca. W związku z tym po prostu się robi przepływ energii w dwie strony. Czyli jeżeli ja mam, nie mam, ale jak gdybym miał taką instalację w domu, to w momencie, kiedy mam nadprodukcję, to daję do sieci. Czyli licznik działa w dwie strony.
No i to chyba teraz tak się montuje.
Tak się montuje. Już odchodzi się od akumulatorów.
I to samo z wiatrakiem chyba, tak? Ma taki wiatr.
W zasadzie to jest najprostsze rozwiązanie i takim kierunkiem, który mówimy o magazynowaniu energii. No mamy jeden magazyn, w zasadzie większość powierzchni Ziemi jest nim pokryta, to woda. Czyli jak znajdziemy dobre metody rozszczepiania wody, to paliwo typu wodór jest najwyżej energetyczne, a jako spalina co jest? Woda. W związku z tym, no wiemy, że nowoczesne rakiety wykorzystują ciekły wodór, ciekły tlen. To jest znakomite paliwo, czyli jak znajdziemy dobre, tanie metody rozkładania i przejdziemy na zamiast ropy naftowej, benzyny, na samochody, autobusy, na wodór, które zresztą są i chyba nawet w Polsce Ursus takie produkuje, to jest też tak przyszłość energetyczna.
Samochody wodorowe, tak?
Chyba mi się wydaje, że takie próby były. Autobus tak. Jakiś był chyba. Także to jest też ciekawy kierunek. I wtedy woda jest naturalnym, niesamowitym dla nas źródłem. Czyli próbuje się robić takie instalacje, gdzie energia słoneczna jest wykorzystana do rozkładu wody na wodór tlen i w ten sposób uzyskania paliwa.
To chyba Szwecja już takie ma nawet ustawy, że chyba do 2025-2028 roku samochody mają jeździć tylko wodorowe, właśnie zasilane wodorem, więc to nie jest...
A nie elektryczne, jakieś... tak, nawet...
W zasadzie stwierdzi, że wodór będzie lepszy. Właśnie w kontekście tego...
Bardziej wydajny.
No, elektryczne wymaga w tej chwili... No, taki modny projekt był w Polsce, że będziemy mieli ten milion samochodów elektrycznych w jakichś tam terminach, już nie pamiętam jakich. Tylko gdzie te instalacje? Żeby ładować te samochody. To wymaga potężnych inwestycji. Jest taka...
A tutaj kupi się taką butlę gazową,
no tak? No tak,
wodorem.
Jak jest w tej chwili, jak ludzie na gaz jeżdżą, że w wybranych stacjach przyjeżdżają, gaz jest ładowany do butli i jadą. Bo taka instalacja, nie mamy tak wydajnych, żeby prąd ładowania był wysoki, więc jeżeli ktoś ma garaż w domu i sobie podłączy, naładuje akumulator przez noc, no to ma sens, ale tak, żeby podjeżdżał na stację i tam 2 godziny ładował, to ja już nie wyobrażam sobie.
Też jest zasadne pytanie. W momencie, kiedy w Polsce w tej chwili mamy głównie energię elektryczną z węgla, czyli najbrudniejszego źródła, to czy ma sens kupowanie samochodów elektrycznych, które zasadniczo ten prąd biorą z węgla, prawda? To nie jest rozwiązanie, które zastąpi i rozwiąże problem spalin, bo w zasadzie efekt tego jest jeszcze gorszy tak naprawdę.
No tak, ale tutaj też przychodzi mi do głowy, bo jeśli rozmawiamy o samochodach elektrycznych, no to oczywiście przychodzi do głowy Tesla. Tesla genialnym przecież był naukowcem, który prowadził nie tylko badania nad prądem, ale właściwie chciał dać energię całemu światu za darmo. I może to jest problem pewien. Dlatego, że jeśli ktoś chce dać coś za darmo, no to te firmy, które dają coś nie za darmo, no tutaj mogą stracić na tym, prawda? Czy panowie jako naukowcy dostrzegają ten problem, że była też taka słynna historia zmowy żarówkowej? Nie wiem, czy panowie kojarzą, że po prostu naukowcy wymyślili żarówkę, która by świeciła 100-200 lat bez problemu, ona by się nie przepaliła, nic by się z nią nie stało.
No, diodowo dzisiaj mamy, które... Teoretycznie powinny to spełnić. Mówię teoretycznie, bo różnie z tym bywa.
Ale naukowców potem zatrudniono w odwrotnym kierunku, to znaczy po to, żeby ta żarówka nie świeciła więcej niż 1000 godzin, bo przecież żadnej fabryce nie opłaca się wypuszczać żarówek, które świecą wiecznie.
No to żeby też w motoryzacji, prawda? Że firma, która nie jest problem dzisiaj zrobić silnik, karoserię, a pewnie zabezpieczyć, że samochód jeździł, no nie wiem, 50 lat, czy no mamy takie samochody, Rolls-Royce, tak. Ale to jest bankructwo firmy. Nasz świat jest tak nastawiony, że to wszystko jest zbudowane, żeby się zepsuło po kilku latach.
Zresztą to jest te słynne Mercedesy z lat końcówki 80., prawda, które robiły parę milionów kilometrów, doprowadziły Mercedesa na skraj bankructwa. Bo ludzie mają się nawet 10 lat, wiedzieli, po co im na samochody, skoro on się nigdy nie zepsuł. I pewnie się nie zepsuje przez najbliższe 20 lat. I to był problem, który
to chyba nadal ten problem występuje, no bo gdyby Tesla nam dał taką energię, a próbował z piorunów, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że są przecież na całej Ziemi, w tym momencie jest kilka tysięcy wyładowań, tak? W ciągu każdej godziny bodajże. Wyładowań elektrycznych. To też jest potężna energia, którą moglibyśmy, dostajemy ją za darmo, tylko nie potrafimy jej wykorzystać. I czy taka technologia, którą ja czy pan moglibyśmy sobie w domu wykorzystać, żeby mieć prąd zupełnie za darmo, czy ona nie zostanie zdławiona przez takie firmy, które koniecznie muszą tutaj zarobić, bo też są te problemy społeczne, o których rozmawialiśmy.
Im będzie tańsza energia, to widać zresztą, jak się zmienia gospodarka, jak zmienimy jeden z elementów związanych z transportem. łatwym źródłem pieniędzy jest podniesienie podatku od benzyny. Dzisiaj jak zobaczymy to, co płacimy za benzynę, to koszt surowca w tym to jest, nie wiem, 20%.
No ale tutaj też jak przechodzimy na elektryczność, no to nagle stracimy te dochody, prawda?
No i nagle się okazuje, że ten jeden niepozorny ruch, że tam dodamy 5 groszy, prawda, do ceny i tak dalej, nagle drożeje wszystko. Mhm. Żywność, wszystkie produkty. Czyli to są naczynia połączone. Teraz, jeżeli chodzi o energetykę, to kraj, który ma tańszą energię, zwykle jest liderem w przemyśle. Mhm. Można popatrzeć, jak to się zmienia, kiedy rozpoczął się ten trochę za wcześnie nacisk w Europie do przechodzenia na odnawialne źródła energii. Były olbrzymie programy dofinansowania na przykład fotowoltaiki, to w Niemczech i tak dalej, części krajów europejskich. Wtedy Stany Zjednoczone nie dofinansowały, mówiąc, to nie ma sensu. Prawda? Zaczniemy to finansować, kiedy to stanie się opłacalne, kiedy te koszty spadną. Efekt jest taki, że energia elektryczna w Europie Zachodniej była droższa niż w Stanach. W związku z tym przemysł amerykański dostał znakomite okazje zalania nas produktami tańszymi, konkurencyjnymi. Więc to nie do końca. Jeżeli kraj jakiś znajdzie rozwiązanie, nie wiem, energetyka termojądrowa, ciągle się o niej marzy, że to kiedyś nastąpi, to jest trudne, ale może ten przełom przyjdzie, to jednak to, że akurat jeden kawałek jakiś przemysłu oparty na sprzedaży energetyki ucierpi, ale to będzie niesamowity boom dla reszty gospodarki, więc to jakoś sumarycznie chyba się opłaca. Mhm.
No to tylko czekamy w takim razie na takie tanią energię.
Ten problem jest, że my czekamy, mówię o Polsce, kiedy jak obejrzymy się, to wszyscy idą do przodu. I to jest problem, bo podliczono w Unii Europejskiej, ile będzie kosztowało przejście do bezpiecznych źródeł energii, czyli trzeba zamknąć, zmienić profil, to kosztuje, zmienić profil energetyczny.
No i w Wielkiej Brytanii to długo trwało.
To trwa. No i to policzono tą sumę i ile to będzie kosztowało w skali Unii. Ja już nie pamiętam tej sumy. I teraz pytanie było, skąd wziąć te pieniądze? Mhm. I odpowiedź jest prosta, z kar emisyjnych.
No tak.
Czyli my dzisiaj już finansujemy, jako kraj chyba nie najbogatszy, finansujemy zmiany profilu gospodarki niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej.
No ale która, swojej też, tak.
No właśnie, najmniej. Prawda?
Bo my nie korzystamy.
Bo my płacimy potworne kary emisyjne. I teraz, kiedy to się pojawiło i że te kary jest i tam jakieś tam pieniądze, to okazało się, że nawet w tych pieniądze, które mogły przyjść do Polski, rząd wymyśla, na co je wydać. Broń Boże, właśnie nie na przejście, to brzydko się mówi, zielonej energetyki, no bo to skrót myślowy. Także tu jest niepokojące, że my czekamy. Ten wyścig, ja to nazywam wyścig szczurów, ale ten wyścig już trwa. To można zobaczyć, jak dynamicznie się zmienia moc instalacji takiej nowoczesnej energetyki w skali światowej. I wodnej, i wiatrowej, i fotowoltaiki, i geotermalnej, bo tutaj wspomniane było, że możemy przecież nawierty robić i odbierać. Zresztą duże programy są w Australii. No, u nas to jest ciągle za mała skala.
Mhm. No, ale to właśnie, no, brakuje nam, nie wiem, pomysłu, no bo są przecież metody na to, żeby i perowskity, i fotowoltaika.
No coś się zaczyna dziać w Polsce, to prawda.
Ale też stawianie Polski, jeśli już rozmawiamy w ten sposób, że mamy płacić kary, w takiej sytuacji, że wy macie tutaj węgiel i palicie węglem, no to wy będziecie płacić kary. W sytuacji, kiedy te inne kraje już sobie wybudowały elektrownie jądrowe, prawda, już się pozbyły tych kopalni i już ten problem mają z głowy, no trochę jest nie fair też, mi się wydaje.
Tak, ale
w sumie Unia ogłaszała to od kilkunastu lat.
Te programy istnieją już w długiej skali czasu i co więcej, kiedy okazało się, że musimy spełnić kolejne kryterium, które mówię, w jaki procent energii musi być z odnawialnych źródeł energii, to te dramatyczne próby z tego spełnienia, czyli polski pattern współspalania, czyli do węgla dodajemy drewno lub zboże. Mhm. wartość opałowa zboża jest podobna do drewna, to trochę budzi grozę, no bo to jest no, jak gdyby sztuczne spełnianie wymogów narzucanych, że tam 20% musi być, tam już nie pamiętam jaki procent, ale powiedzmy, że 20% musi być z odnawialnych źródeł energii, to my to tak spełniamy. I trochę się boję, że różne wymysły, że musimy tutaj spełniać te i mamy nadprodukcję danego roku, powiedzmy zboża i to spalmy to, to trochę budzą grozę, no bo może za przyszłym roku będzie nieurodzaj. A druga sprawa, jak zobaczymy skalę na przykład głodu jeszcze w wielu krajach świata, to może lepiej to tam zainwestować i zablokować migrację taką do Unii z biednych obszarów Afryki.
No jeszcze muszę, nie mamy tutaj osoby, która by jak gdyby popierała spalanie węgla i emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale ja muszę przypomnieć też o argumentach tej strony właśnie, która jest za tym, żeby te nasze zasoby węglowe wykorzystać do końca. Argumentem jest też taki fakt, że my w Europie stanowimy niewielką część ludzkości. Natomiast Chiny Indie, gdzie no, można powiedzieć, że jest bardzo duża część, no, większość ludzi na świecie tam mieszka, też pozyskują energię i pozyskują ją właśnie z węgla.
No tak.
I to, że my sobie tutaj wygasimy wszystkie elektrownie węglowe, nie żyjemy na odciętej planecie nazywającej się Europa. Te wszystkie gazy cieplarniane są globalnie produkowane, więc czy one są w Chinach produkowane, czy w Europie, to chyba nie ma wielkiego znaczenia.
Tutaj chyba powinniśmy oddzielić efekt globalnego ocieplenia od naszego skażenia powietrza, bo to, że my Chińczyków czy Amerykanów nie zatrzymamy, to jest jedno i średnia temperatura urośnie. Ale to, jakim powietrzem my oddychamy lokalnie w Polsce, no to jest tylko, to w zasadzie głównie nasza sprawa i powodem tego jest nasza polityka węglowa.
No właśnie, a to powietrze nie przenosi się aż tak daleko?
No już Francuzi podali, ile Francuzów rocznie umiera przedwcześnie w wyniku skażenia atmosfery w Polsce. No bo są wiatry. Także takie dane zaczynają się pojawiać.
Natomiast będą nas teraz tutaj podliczać.
Wspomniane Chiny to w tej chwili mają kryzys gospodarczy. Ja się śmieję, bo wzrost spada do 6% rocznie. No,
chcielibyśmy taki mieć.
Chcielibyśmy to mieć regularnie w Polsce. Ale co rząd chiński powiedział? Że mimo takiego spadku dynamiki, nakłady na takie ekologiczne źródła energii nie będą obniżone. W związku z tym z miast zabroniono używać na przykład motorowerów, wszystkie muszą być elektryczne. Podjęto drastyczne kroki i Chinom się udało w tej chwili zahamować wzrost emisji. Także to jest ten pierwszy krok. Oczywiście Chiny są głównym trucicielem świata w tej chwili.
No i to
akurat
chyba
w tej dziedzinie wyprzedzili niż Stany Zjednoczone. Jak zobaczymy na emisję CO2, to zresztą kiedyś tutaj Rafał pokazywał, to my znacznie mniej emitujemy niż gospodarka niemiecka. Natomiast problem jest też, jak przeliczymy skalę emisji na potencjał gospodarczy, to te wyniki są zaskakujące. Jednym z głównych wtedy trucicielem jest Australia świata, bo to jest kraj, kontynent olbrzymi, ludność bardzo mała, bogaty w węgiel. I na obywatela, no to właśnie do czołówki należy Australia. I jeżeli weźmiemy skalę gospodarki polskiej, porównamy i skalę motoryzacji polskiej i powiedzmy francuskiej czy niemieckiej, to wtedy my nagle znacznie gorzej wyglądamy. Globalnie to rzeczywiście ciągle mniej emitujemy niż w Niemcy czy Francja. Natomiast no, nie oznacza to, że powinniśmy wskazać palcem, to wy tutaj róbcie, a my, prawda, nie jesteśmy najgorsi w Europie.
Ale też jeszcze jest kwestia tego, co emitujemy, bo mówimy o emisji CO2 i tutaj normy i rzeczywiście Niemcy więcej emitują niż Polacy. Ale na przykład tak jak to były te statystyki, na przykład rtęci, no to Polska jedna elektrownia w Bełchatowie 3 razy więcej emituje w ciągu roku niż cały przemysł hiszpański. Więc to my mówimy o emisji CO2, oni więcej, ale oni nie wypuszczają innych, że tak powiem, śmieci, brzydko mówiąc, a my nie patrzymy, co w tych kominach leci. To są właśnie metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, cała masa trujących substancji i to jest podstawowy problem.
No i oddychamy tym w Warszawie 5 razy więcej niż powinno być tej rtęci w powietrzu. Znaczy, tak?
Problem jest taki, że jak ostatnio zacząłem dane dotyczące Rabki, gdzie się dzieci wysyła właśnie jako miejsce, gdzie powinny być leczone problemy z właśnie z oddychaniem i tak dalej, że tam skażenie...
Astmę tam się leczy.
Tak, 500% normy.
Też przekroczone.
Tak, tak, to są zatrważające dane.
A też jeszcze chciałem taki eksperyment myślowy przeprowadzić, mianowicie mówimy jakby o tym drugiej stronie, że węgiel jest w zasadzie, tak. Dobry, przecież go wydobywamy, jest naszym skarbem narodowym. No prawda, załóżmy, że w ciągu 10 lat zostanie opracowana nowa technologia, zacznie się wytwarzać nowe materiały z węgla, które będą miały niesamowity potencjał, ogromną cenę i tak dalej. A my za wszelką cenę mówimy, że musimy do końca wykorzystać nasz węgiel. I nagle się okaże, że cały świat przechodzi na węgiel, żeby z niego robić ekologiczne rzeczy. Mówimy, a my już nie mamy węgla, tak? Dlaczego jest taki nacisk, żeby do końca wydobyć cały węgiel, który w Polsce jest, który się opłaca wydobywać? To jest takie trochę, no nie wiem.
No skala czasowa to jest 20 lat.
No tak, no tutaj są koszty tego przestawienia się też, prawda? No bo mamy te kopalnie, mamy to wszystko, jak gdyby jest maszyna rozpędzona.
Pewne rzeczy nie zmieni się z dnia na dzień. Ale jaką elektrownię Polska teraz buduje?
No
gigantyczną
właśnie.
Węglową nową.
Tak, słyszałem, że
to jest absurd, że to jest moment podjęcia, że następna to będzie energetyka jądrowa.
Tutaj w Ostrołęce chyba, tak? Pod Ostrołęce.
A tymczasem właśnie znów za ileś tam miliardy złotych budujemy kolejną elektrownię, która jeszcze zwiększa nasze... Przecież węgla nie starcza naszego. Teraz mamy olbrzymi import węgla.
No to... Gdzie tu jest problem? Brak komunikacji z rządzącymi? Oni nie wiedzą o tym? Nie rozumiem tego.
Ważniejsze są przyszłe wybory, a nie dobre kraju, tak mówiąc niepolitycznie.
No, no właśnie, czyli to co? To ludzie są słabo edukowani w szkołach w takim razie.
Dla mnie to ja mówię, że no, brakuje takiej katastrofy, jak miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Że nagle społeczeństwo zobaczyło, że żarty się skończyły.
No tak, ale nawet był bardzo fajny film Elżbieta bodajże o tym okresie właśnie i o tym wydarzeniu. Churchill bardzo jak gdyby lekko podchodził do tego tematu. Mówił o tym, że w Londynie jest po prostu mgła i mgła musi przejść.
No tak.
Naukowcy wiedzieli, że ta mgła to nie jest taka mgła, tylko że to jest właśnie trujący gaz i że może spowodować takie skutki, jakie spowodował, tak? Kilkanaście tysięcy ludzi zginęło w tym smogu. I to u nas też może się zdarzyć. Już się dzieje, tylko że na razie to jest takie niewidoczne, bo to nie jest na skalę masową i w jednym czasie.
Znaczy, mamy w Londynie czekać. Było 12 tysięcy. W Polsce dane podane oficjalnie, to nawet premier mówił, 45 tysięcy Polaków rocznie. To nie jest tak, że to już ten problem kiedyś może nastąpi. To już jest problem, który dzisiaj mamy. I dla mnie ta liczba 45 to już robi duże wrażenie, bo mamy wypadek gdzieś tam nie wiem, z autobusu czy w kopalni, ginie tam kilkanaście osób. Mamy dzień żałoby. Tu mamy 45 tysięcy Polaków rocznie.
Dodatkowo, tak. I tak sobie sami to
załatwiamy. Nie mówiąc o skali zachorowań na nowotwory płuc, które no, przerażające w Polsce, a wynikające ze skażeń.
To będzie oddzielny temat naszej rozmowy. Nie wchodźmy w to, ale...
To jest też ten problem, że te związki chemiczne są emitowane do atmosfery.
To co możemy zrobić? Bo rozumiem, że maseczki, no to tak jest trochę raczej śmieszny sposób.
Te najmniejsze pyle były...
Znaczy ja myślę, że te maseczki coś innego powodują, że jeśli chodzimy w nich w mieście, to innym uświadamiamy, czym oni oddychają, problemu, prawda? Tak. I że no, trzeba się jakoś bronić przed tym smogiem, ale no taka maseczka, czy ona rzeczywiście może? Czy w ogóle są takie maseczki, które mogą nas obronić przed takim skażeniem?
No,
są maseczki, bo sam przeglądałem i już zastanawiałem się nad zakupem. I na przykład
to którą trzeba kupić, proszę powiedzieć?
Firmy nie będę reklamował.
Dlaczego?
Ale
bardzo proszę, 3M pewnie.
Nie, nie, HEPA.
Ale w każdym bądź razie przeglądałem i dobra maska z wymiennym filtrem, to jest koszt około 250-400 zł.
I to w sklepie BHP można kupić? Czy gdzie to?
Na internecie są, wpisać w Google po prostu maseczka antysmogowa i pojawia się mnóstwo ofert dostawców.
No dobrze, no to mamy szukać po cenie? No niech pan powie, jaka firma. Bo jak będziemy po cenie szukać, to wcale nie możemy trafić niekoniecznie na tą.
Najważniejsze, żeby maska miała wymienny filtr i zatrzymywała te cząsteczki PM2,5. I to jest w specyfikacji wypisane. Dobrze też, żeby była chemiczna. Wtedy wszystkie związki azotowe czy siarkowe również są przez tą maskę blokowane.
To ja już może po audycji się dowiem, co to za firma.
A propos, mamy taki sensor w sobie. Ja to zauważyłem, że zmienia się klimat. Jakoś na przykład nie ma wiatru, co, to ja ciągle kaszlę. Jakieś takie podrażnienie, bo to nie ukrywajmy, my to nie jest to tak w pełni odczuwalne, że tam nie wiem, z dnia na dzień się, no nie wiem, padniemy, bo ale nas odczuwamy też na organizm, więc ja na przykład w domu mam taki wymiennik powietrza kupiony i sobie włączam i to trochę poprawia.
No właśnie, to jak jest z kolei ten wymiennik powietrza? Bo rozumiem, że w domu to możemy sobie pozamykać wszystkie okna, no też, szczelne, żeby były, tak? I włączyć takie urządzenie.
Wydawało mi się najlepszy, jak istnieje. No ale po 3 latach okazało się, że firma zmienia kształt i model. Już wkładów do niego nie ma.
Aha, do tych starszych, tak?
Także no, trochę tak jest, że wydając jakąś sumę pieniędzy, wcale nie mamy gwarancji, że te wymienne wkłady, a nikt nie kupi na ileś lat naprzód.
Akurat kupiłem właśnie. Tak. Na 5 lat do przodu.
Tak, właśnie, może to mój błąd.
Filtry,
myśmy się długo szukali, znaleźliśmy gdzieś jakiś magazyn, że jeszcze jakieś 2 filtry ostatnie mieli do tego modelu. Także też trzeba prawnie wymóc, że jeżeli jest jakiś produkt na rynku, żeby jednak zapewnione było, że te filtry będą dostępne w jakiejś dłuższej okresie czasu, no bo tak
No samemu sobie takiego filtra.
No nie, no to są specjalne filtry rozbudowane, które...
No teraz poproszę o firmę, bo to jest duża rekomendacja. Ja nie mam nic przeciwko temu.
Sharp, Philips,
tak, to najważniejsze. Firma to już...
Electrolux, to już... 3-stopniowa filtracja. Wstępny filtr od włosów, filtr węglowy od substancji chemicznych, filtr HEPA od 2,5. I to wszystko.
Także, czyli bez specyfikacji,
tak,
jeśli te rzeczy zobaczymy.
Tak, tych firm już sporo jest, tak. I kwestia właśnie... Zresztą dobrym przykładem jest, że w tej chwili badania wykazują, że zdrowiej się napić szklankę wody z kranu w Warszawie, co kiedyś brzmiało jako horror, niż kupić wodę w sklepie w butelce, bo w plastiku są różne rzeczy, które pomału się uwalniają do tej wody. Że jednak dobre systemy filtrów i oczyszczania powodują, że potrafią sobie dać radę. Także podobno, ja ciągle wierzę, że to, co nam podają, że tak poprawiła się jakość wody na przykład pitnej, że można spokojnie, bez przygotowania pić już w Warszawie.
Ale wracając do powietrza, jeśli jedziemy samochodem, nowym samochodem, to tam są przecież filtry cząstek właśnie też. No
tak, ale
i czy one też
kto kontroluje, co pierwszą rzecz, co ludzie robią, to wycinają te filtry.
Tak, żeby łatwiej. Ta,
bo ale te filtry są drogie.
A żeby ich, znaczy nie, filtry...
Mówię o filtrze kabinowym, czy filtrze...
O kabinowym.
A, kabinowym, tak.
Czy to nas chroni rzeczywiście przed smogiem w samochodzie?
Jeżeli je wymieniamy.
Standardowe filtry chyba nie filtrują tych cząstek 2,5, PM2,5.
No tak. Czyli dziesiątki mogą najwyżej wyfiltrować. Tak.
Chyba ktoś specjalnie kupuje, ale takie standardowe chyba nie mają tego filtru HEPA, więc wydaje mi się, to nie jest...
Trzeba jedna rzecz pamiętać jeszcze, żeby one jednak były oczyszczane co pewien czas, czy wymieniane ze względu na zagrożenie, że no taki filtr w samochodzie też ma bardzo specyficzne warunki wilgoci, ciepła, Więc idealne warunki dla rozwoju pleśni. Bakterii, pleśni.
No, raz na rok powinno się wymieniać, naprawdę poważnie.
I raz rocznie powinno się je wymieniać i czyścić, tak, i regularnie. Jeżeli to robimy, no to mamy jakąś skalę zabezpieczenia.
I to samo z tymi domowymi filtrami też trzeba.
Czy te urządzenia nowoczesne, one podają, one weryfikują, ile czasu chodziło, w jakim obrotami i podają, kiedy trzeba te filtry wymienić.
Zapala się lampka czerwona do wymiany i już,
tak? Podaje, który i po prostu wtedy jest sygnał, że należy go wymienić.
I te filtry, rozumiem, że chronią też przed tą rtęcią w nadmiarze, czy nie tak bardzo?
Ja pamiętam, jak pierwszy filtr taki kupiłem dla instalacji, taki, żeby mieć wodę pitną, żeby sobie herbatę w pracy zrobić. Prawda? Bo... Mhm.
Węglowy pewnie taki
filtr. I nie, to był filtr taki z trzech części się składał. I biologiczny, i z metali ciężkich oczyszczania, i potem jeszcze taki był już... Nie wiem, jakiś taki wkład, żeby jakieś cząstki, które w wodzie są i brudy. Teraz je trzeba było wymieniać w cyklu rocznym. Pamiętam, jak wyjąłem filtr wychwytu ciężkich metali, a miałem nowy w ręku, żeby wymienić, to ja wyczułem w ręku znaczącą różnicę w wadze. Byłem zadziwiony, ile tego jest na przykład w wodzie. Więc to na pewno...
W kranówce.
W kranówce, tak. Mam nadzieję, że ona się już do tego czasu na tyle poprawiła, że te dane, że już można spokojnie pić, są prawdziwe. Natomiast no, dobry filtr, no, taki powietrza też powinien to zapewniać.
Tylko, że no, rtęć jest, prawda, to pierwiastek, prawda? Więc...
No tak, no, ale no...
Znaczy, filtr węglowy powinien to wyłapać, ale czy to 100%, to w tej chwili trudno powiedzieć.
Dobrze, czyli będziemy się zabezpieczać w takim razie na energię za darmo, którą Tesla chciał nam dać. Jeszcze musimy poczekać.
Zaraz to skomentujesz. No, Tesla jest takim przykładem prawdziwego naukowca. Był geniuszem, bo był, umarł w nędzy. Czyli taka filozofia dobra ogólnego akurat w jego przypadku się nie spełniła.
No nie zarobił na tym, na tych swoich wynalazkach. Trochę się spóźniał, bodajże z żarówką się spóźnił, tak? I dlatego świetlówkę musiał wymyślić.
No nie, ale dwa jego najważniejsze wynalazki to jest generator prądu zmiennego.
No tak.
I stałego. Kiedy zrobił generator prądu stałego, to robił to dla Edisona. Edison go oszukał, że nie zapłacił mu, więc on się przeniósł do firmy Westinghouse i zrobił generator prądu zmiennego. Również na tym nie zarobił. Więc no...
No a wszyscy mamy ten zmienny prąd
tak,
teraz.
Tak, więc no, jeżeli zobaczyć wkład Tesli w dzisiejszą energetykę, no to powinien być to człowiek, któremu stawiamy pomniki na co krok, no bo to był naprawdę genialny wynalazca. Natomiast umarł no, w nędzy, no. Był to dziwak taki właśnie, który nie potrafił przekuć swoje pomysły na to, żeby sobie też godne życie zapewnić. Także...
Ale do końca pracował badawczo, tak? I właśnie nad piorunami, z tego co wiem.
On różne rzeczy wymyślał. Czy piorowaczne też wymyślał? Już nie pamiętam, bo zadziwiające miał wynalazki. To bardzo szerokie spektrum, także naprawdę był to człowiek, który miał no, tą iskrę Bożą w sobie, że potrafił właśnie takie rzeczy robić. No.
Chyba muszę zaprosić do studia kogoś, kto się specjalizuje w Tesli, może jakiegoś historyka, który nam opowie o jego życiu, bo to też ciekawy temat jest bardzo.
No, chyba. Mówię, że ten okres, ten generator prądu stałego, czy prąd stały ma być w sieci zmienny, to jest jeden z najzabawniejszych okresów historii rozwoju energetyki, bo argumenty, jakie padały, to, że prąd stały tylko się nadaje na krzesło elektryczne. I jak właśnie Edison z Westinghouse'em się kłócili. Także no, to też jest bardzo ładny temat, taki trochę też humorystyczny.
Dobrze, to dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w studiu. Liczę na kolejne, bo mamy jeszcze dwa tematy z konferencji, które były poruszone. Natomiast tematów, które grupa naukowców pod kierownictwem pana profesora pracuje, jest chyba więcej, tak? Które możemy...
No, to jest taki moment... Ja się śmieję, że w pewnym momencie człowiek dorasta do pytania, a po co ja to robię? I to sobie warto zadać. Więc to, że my tak bardzo teraz zmieniliśmy profil, działamy w tych kierunkach, które naprawdę są zagrożeniami dla naszej cywilizacji. Bo już nie wiem, kto to powiedział, ale to jest jakoś takim... Naprawdę serio się nad tym zastanowić, że będziemy pierwszą cywilizacją, która wyginie w wyniku rozwoju cywilizacji. Także no, te kierunki, które uprawiamy, trochę odpowiadają na te zapotrzebowanie społeczne, że musimy coś zrobić, żeby no, nie doprowadzić do tej czekającej na katastrofy.
I adres strony internetowej wyzwaniafizyki.pl.
Tak jest.
Tam można znaleźć i konferencję, która była, i te tematy, o których będziemy teraz kolejne audycje robić. Również ten temat, o którym dzisiaj tak bardziej szczegółowo mogliśmy porozmawiać niż podczas krótkiego wykładu, który był bardzo inspirujący.
No tam były różne ciekawe obrazki.
Niewątpliwie. Tak, można tam właśnie też rozszerzyć sobie tą wiedzę, popatrzeć na różne rzeczy, które się dzieją wokół nas, na Słońce, które też emituje właśnie tą energię, którą chcemy wykorzystywać. Bardzo dziękuję i liczę na kolejne spotkania i do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
To była audycja serii Nauka XXI wieku. Zapraszam do subskrybowania przez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub kanał RSS. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii i rozgłośniach radiowych na całym świecie. Audycja udostępniana jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl/Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż, jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję i do usłyszenia.